program realizuje Krzysztof Mysiak, przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Dzień dobry, kłaniamy się w to sobotnie przedpołudnie 16 listopada w programie Dom i Ogród na antenie Polskiego Radia Lublin. A co przygotowaliśmy na dziś? Tym razem powiem o możliwości ogrodzenia posesji, sprawdzimy jakie są rodzaje konstrukcji, o co najczęściej pytają klienci, co brać pod uwagę zanim zdecydujemy się na taki zakup. I jak to wygląda cenowo, będziemy też przypominać, kiedy przepisy zabraniają umieszczania na ogrodzeniach ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, stłuczonego szkła oraz innych podobnych materiałów i wyrobów. A w części ogrodowej powiemy, jak zabezpieczać rośliny przed zimą oraz czym i jak je okrywać. I od tego tematu rozpoczniemy za kilka chwil, a teraz przypomnienie o programie i sposobach komunikowania. W tych audycjach mówimy o tym wszystkim, co sprawi, że będzie nam się mieszkało, spało czy wypoczywało lepiej, zdrowiej, komfortowo, a tym samym pozwoli nam obniżyć rachunki i oszczędzać energię, czy ograniczyć utratę ciepła, a także oczyścić pomieszczenia, czy je po prostu przystroić. W tym wszystkim szukamy najlepszych i najbezpieczniejszych sposobów dla naszego zdrowia. Podpowiadamy więc, co uprawiać w ogrodach, na działkach, czy też na kuchennych parapetach, jak to robić, przedstawiamy różne rozwiązania, mówimy o trendach i nowościach rynkowych, zaglądamy do salonów, centrów ogrodowych, sprawdzając jaka jest oferta danego asortymentu, a nasi eksperci podpowiadają co i kiedy wybierać, by spełniło to nasze oczekiwania. Każdy w tych programach może znaleźć coś dla siebie albo dla innych. Pytania do naszych ekspertów, a także wszelkie informacje i Państwa własne doświadczenia, którymi warto się podzielić, przyjmujemy mailowo na adres domiogrodmałpa.radiolublin.pl. A także zapraszamy na nasz profil na Facebooku Dom i Ogród w Radiu Lublin. Dom i Ogród w Radiu Lublin. Tam też można wpisywać pytania do naszych ekspertów, na przykład o uprawę konkretnej rośliny czy grupy roślin, a także sprawy związane z remontem domu czy zastosowaniem różnych rozwiązań. Można też zamieszczać komentarze, wrzucać zdjęcia i zaprezentować swoje osiągnięcia remontowo-budowlane czy ogrodnicze. Tam również możemy zobaczyć zdjęcia ilustrujące kolejne odcinki programu, a także ich zapowiedzi oraz znaleźć linki do poprzednich odcinków. Dom i Ogród w Radiu Lublin do godziny 12:00 zapraszamy, zaczynamy.
Dom i Ogród.
Słuchamy audycji Dom i Ogród na antenie Radia Lublin. Jesień w pełni, a przed zimą ważne jest odpowiednie zabezpieczenie ogrodu, właściwe przygotowanie kwiatów, drzew czy krzewów. Ważne zabiegi to na przykład ochrona kory przed pękaniem, a także okrywanie roślin. Mówi Roman Wróbel ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa, oddział w Lublinie, zajmujący się kompleksową realizacją zieleni, od projektu po wykonawstwo i pielęgnację ogrodu, czy urządzaniem terenów zieleni.
Przestrzegam przed zbyt wczesnym zabieraniem się za okrywanie roślin. Rozumiem, że jest dużo roślin, które są wrażliwe na mróz, ponieważ teraz mamy możliwość kupowania roślin przedśródziemnomorskich, takich jak oleandry, jak oliwki chociażby, jak laury często widzę. Te rośliny oczywiście warto jest zabezpieczyć, dlatego ja bym przestrzegał przed sadzeniem ich w gruncie. Lepiej sadzić w pojemniku, który możemy w jakiś sposób przenieść lub przewieźć na kółeczkach. I jeśli chodzi o przechowywanie oleandrów czy tym podobnych jak oliwki, no to w żadnym wypadku nie w pomieszczeniu ciepłym, nie w domu. W naturalnym środowisku te rośliny rosną w krajach basenu Morza Śródziemnego, więc tam także zimą jest temperatura niższa niż w ciągu lata. Tam także mamy chłodniejsze dni, tam mamy porę deszczową, dlatego jeżeli te rośliny, jak czasami widzimy, mandarynki, które są uprawiane w ogrodzie, jeżeli przeniesiemy je do temperatury pokojowej, gdzie będziemy mieli 22 stopnie, to one szybciutko stracą liście. To nie są ich warunki. Optymalne środowisko do przechowywania takich roślin to są po prostu widne, chłodne garaże lub piwnice. Nie może być tam ciemno, natomiast temperatura nie powinna przekraczać 10 stopni. I umiarkowane podlewanie. Podlewanie jest tam potrzebne, ale oczywiście też bardzo, bardzo ograniczone.
Ważne jest także zabezpieczenie roślin całorocznych.
Natomiast jeśli chodzi o rośliny, które cały rok mamy w ogrodzie, które są roślinami bardziej narażonymi na działanie mrozu, jak chociażby różaneczniki, chociaż mamy teraz mnóstwo odmian już wyhodowanych przez polskich szkółkarzy, które są bardzo odporne, wytrzymują temperatury nawet do minus 30 stopni. Mamy także coraz odporniejsze odmiany laurowiśni, które kiedyś standardowo nam przemarzała. Zacznijmy je okrywać naprawdę dopiero po pierwszych mrozach. Nie śpieszmy się z tym okrywaniem. Często ludzie okrywają, zakładają te chochoły, czy to ze słomy, czy to z kartonu, czy to zakładają z białej agrowłókniny, co zresztą najbardziej rekomenduję. Zaraz opowiem dlaczego. Warto poczekać, aby te rośliny po prostu zrzuciły, jeżeli to są rośliny zrzucające liście, a mające wrażliwe pąki kwiatowe, warto poczekać, aby one zrzuciły te liście i dopiero okryć. Liście zawinięte w kokon mogą nam zgnić, mogą tam rozsiać się patogeny. Grzyb może zaatakować pod tym całym naszym zawojem i zrobimy tym więcej szkód, niż jakbyśmy nie okrywali tych roślin w ogóle. Natomiast jeśli chodzi o rośliny, które są zimozielone, jak chociażby te różaneczniki, no tutaj też tak naprawdę warto poczekać, aż ten pierwszy mróz zahartuje nam te rośliny. Czyli minus 5 to nie jest żadna tragedia dla różanecznika. Jeśli chodzi natomiast o różek, czy słynne róże rabatowe, kopczykowane, coraz częściej się odchodzi od tego kopczykowania, natomiast jeżeli mamy możliwość, aby to zakopczykować, to jak najbardziej należy to wykonać. I tutaj nie musimy czekać do pierwszego mrozu, ponieważ on nam wtedy już zetnie ziemię. Natomiast coraz częściej na rabatach kopczykujemy te róże po prostu korą, ze względu na to, że w rabatach, które mamy przykryte ściółką, nie mamy możliwości wprowadzenia tam kopczyka z ziemią, bo będziemy mieli po prostu całe te założenie ze ściółką zabrudzone, tak naprawdę przestawione. Dlatego ściółkujemy to korą. Róże okrywowe tak naprawdę w ogóle nie potrzebują tego kopczykowania, ponieważ one doskonale się czują, one są odporne na i niskie temperatury, i na ubogie stanowisko, i nawet i na niedobór wody w glebie też są bardzo odporne. Także tutaj w przypadku róż, no to tu się skupmy na tym kopczykowaniu, ponieważ te róże rabatowe i tak będziemy wiosną nisko ścinać, więc jeżeli ta część nad kopczykiem, ta część naziemna nam zmarznie, nie będzie to z wielką szkodą dla róży, którą i tak będziemy wiosną przycinać.
A jakie okrywy roślin przed chłodem sprawdzą się najlepiej? O to w programie Dom i Ogród w Radiu Lublin jeszcze podpytamy.
Dom i Ogród.
W programie Dom i Ogród w Radiu Lublin dziś rozmawiamy o jesiennej ochronie ogrodu, a przy zabezpieczaniu roślin przed zimą ważny jest materiał, z którego stworzymy okrywę. Doskonale sprawdza się biała agrowłóknina.
Dlaczego mówię o tej agrotkaninie? Dlaczego ona jest świetna na okrywanie? Ponieważ jest to materiał lekki, jest to materiał przewiewny. Nie możemy, broń Boże, zawijać folią. Żadną folią bąbelkową, żadną folią budowlaną, żadnym streczem nie zawijać tych roślin. Ponieważ musi być tam dostęp tlenu. Dlatego ja rekomenduję zawijanie takich krzewów w taki model cukiereczka. Czyli po prostu zawijamy, wiążemy sznurem tą tkaninę w szyjce korzeniowej, czyli nad ziemią. I drugie takie wiązanie robimy nad wierzchołkami liści. Przez to on ma rzeczywiście kształt takiego cukiereczka. Natomiast wiązanie górne robimy luźniejsze, po to, żeby tam od góry cały czas był dostęp tlenu. Jest roślina wtedy zabezpieczona przed mroźnymi wiatrami, przed takimi mroźnymi powiewami. Natomiast wiadomo, że ta włóknina nie ma na celu tak uszczelnić tej rośliny, żeby ona tam miała plus 15 stopni. Wiadomo, że mróz się do niej i tak dobierze. Natomiast musimy minimalizować właśnie takie wysuszające, mroźne wiatry. Jeżeli mamy grubą pokrywę śnieżną, to tak naprawdę część tych roślin, które są niskie, takie do 30 cm, to one są już tam doskonale zabezpieczone samym śniegiem. To jest zresztą fantastyczna okrywa, ale wiadomo, że teraz zimy mamy takie, jakie mamy, więc musimy się wspierać tymi sztucznymi materiałami. Natomiast biały kolor naszej tej agrotkaniny powoduje to, o czym mówiłem w przypadku drzew owocowych, bielonych wapnem, że słoneczko odbija swoje promienie i roślina się tak nie nagrzewa. Jest odporniejsza na te zmiany temperatury i dlatego też nie rekomenduję, broń Boże, stosowania czarnej włókniny czy jakichkolwiek czarnych okrywek. Biały, najlepszy po prostu kolor do okrywania. Jeśli chodzi o rośliny niskie, takie jak lawendy, mamy jeszcze sporo odmian lawend wrażliwych.
Można także do okrywania wykorzystać ścięte gałęzie.
Najlepszą okrywą jest po prostu jedlina. Gałęzie świerkowe, gałęzie jodłowe, jeżeli takie mamy oczywiście, jeżeli możemy pozyskać w swoim ogrodzie lub bo w lesie to tak nie do końca jest legalnie i nie do końca wygodnie, bo przecież te wszystkie gałęzie w lesie mamy wysoko. Więc jeżeli mamy drzewa iglaste, które możemy przycinać, które możemy od spodu podcinać, które się rozkładają, te gałęzie w naturalny sposób wygięte w takie łuki, odwrócone, tworzą takie fantastyczne parasole nad szpalerami chociażby lawendy, czy nad całymi rabatami, czy jak mamy niskie bukszpany, które mogą być uszkadzane jeszcze przez mrozy. Ułożone jedna przed drugą gęsto tworzą fantastyczną, naturalną okrywę. Do wiosny się one jeszcze nie obsypią z tych igieł, także wiosną jeszcze możemy je zebrać w całości, skompostować lub po prostu wpuścić na wióry lub nawet oddać na punkt selektywnej zbiórki odpadów i tutaj nie wprowadzamy żadnych dodatkowych elementów poza tym, co mieliśmy z ogrodu. Jeżeli mamy możliwość na przykład ścięcia do pewnego momentu czy traw wysokich, czy mamy możliwość ścięcia też niektórych roślin wodnych, to także możemy je wykorzystać jako takie właśnie okrywy słomiane, no tylko, że te z kolei będą rozwiewane przez wiatr. Także to jest zdecydowanie taka już opcja druga, znacznie gorsza. Gałęzie świerkowe czy gałęzie jodłowe, także w pewnym stopniu gałęzie czy cisu, czy sosny są najlepszą okrywą, ponieważ umiejętnie je układając tak, żeby te pałąki tych gałęzi zachodziły za siebie, można je tam krzyżować, można je przeplatać. Tworzą taki po prostu kobierzec, który nam świetnie to okryje przed mroźnym wiatrem.
Jesienny ogród nie musi pozostać pusty. Można w nim spotkać jeszcze wiele roślin, które zdobią go przez cały rok, ale o tym w programie Dom i Ogród w Radiu Lublin powiemy już po przerwie.
Dom i Ogród.
W programie Dom i Ogród w Radiu Lublin powracamy do rozmowy o pracach w jesiennym ogrodzie, który może być nadal barwny przez cały rok za sprawą drzew i krzewów, na których długo pozostają owoce, co przyciąga różnobarwne ptaki, a także innych roślin.
No tak naprawdę ogród będzie tym piękniejszy, jak my go sobie zaplanujemy. Jeżeli będziemy patrzeć w perspektywie całorocznej ten ogród i tak dobierzemy te drzewa, żeby one, drzewa, krzewy i byliny, żeby one cieszyły nas cały rok, to będziemy mieli tak naprawdę ferię kolorów także jesienią. Pomijając już to, że mamy fantastycznie przebarwiające się liście, na przykład dąb czerwony, który przepięknie się wybarwia, ale miłożąb jak fantastycznie też. Metasekwoja chińska, jeśli chodzi o drzewa, tworzy cudne kolory. Jeśli chodzi o rabaty, no to mamy kwitnące astry, mamy już kwitnące ziemowity, jeżeli ktoś ma tego rodzaju kwiaty. No i te róże okrywowe, o których wcześniej wspominałem. Natomiast jeśli chodzi o owoce, z których jeszcze korzystają ptaki, to na pewno jarzębiny. Tak, jarzębiny. Nasza jarzębina pospolita co prawda zrzuca wcześniej te owoce, pozbywa się ich wcześniej, ale na przykład jarząb szwedzki bardzo długo utrzymuje. Często te owoce wiszą jeszcze przez zimę, kiedy już pospadają liście, to te owoce jarzębu szwedzkiego, który to tak naprawdę jest mieszańcem, bo to jest odmiana mieszańcowa. Mamy też możliwość posadzenia jarzębu mącznego, który także ma owoce. One są mniej smaczne dla ptaków, ale jednak w przypadku silnych mrozów, długich zim, jak najbardziej korzystają z tych owoców. Kalina pospolita, czyli ta nasza kalina koralowa, która też ma świetne owoce. Berberysy też owocują. Bardzo smaczne, dużo witamin jest w tych owocach, ptaki chętnie korzystają.
W kręgu zainteresowania ptaków są także rajskie jabłka czy owoce głogu.
Głóg jest takim szczególnym gatunkiem, dlatego że na głogu często mszyce bywają, rdza głogowa i nie każdy chce ten głóg sadzić jednak, ale jeżeli już się zdecydujemy, to owoce naprawdę są świetnym źródłem witamin, w ogóle pokarmu dla tych ptaków. Jeżeli mają możliwość jeszcze posadzenia aronii, która też przez długi czas może trzymać te owoce, no to jeszcze jak najbardziej mamy tą porcję pokarmu tych owoców dla ptaków. I co jest jeszcze z drzewy, które długo trzymają ten owoc, chociaż może dla ptaków nie są takie korzystne, to są wszystkie jabłonie kwieciste, czyli te tak zwane rajskie jabłonie. Zwłaszcza ta odmiana przed Golden Hornet, który ma drobniutkie, żółte owoce. One wiszą jak takie złote jajeczka przez długie tygodnie, jeszcze zimą. Często to pokryte jest śniegiem i jeszcze te rajskie jabłonie utrzymują właśnie owoce w ogrodzie. Także bardzo to jest dekoracyjne. Nawet w czasie świąt czasami niektórzy klienci zawieszają na takich jabłoniach ozdoby świąteczne, ponieważ te jabłuszka utrzymujące się to imitują bombki świąteczne. Winobluszcze jak najbardziej mają użytkowe owoce. Mówimy tutaj albo o tym winobluszczu trójklopowym, czyli Tricus pidata, albo o tym pięciolistkowym. Tricus pidata częściowo zachowuje liście w takich miejscach osłoniętych, nie zrzuca ich, natomiast pięciolistkowy zrzuca całkowicie liście, ale długo utrzymuje pędy. Właśnie jeżeli mamy osobnika, który nam intensywnie owocuje, to te fioletowe owoce, zresztą nie tylko na winobluszczu, też bardzo fajne są owoce jadalne dla ptaków na mahonii. jeżeli mamy taką w ogrodzie. Tylko, że to już jest inny kolor, bo to już jest kolor ciemnogranatowy, więc już nie jest tak imponujący, nie jest tak dostrzegalny w ogrodzie, jak te owoce żółte, czy też owoce czerwone. Długo się też utrzymują owoce śnieguliczek, to są białe lub różowe, ale te akurat są dla ptaków mało apetyczne.
Doradzał Państwu Roman Wróbel ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa, oddział w Lublinie, zajmujący się kompleksową realizacją zieleni od projektu po wykonawstwo i pielęgnację ogrodu, czy urządzaniem terenów zieleni. Są również drzewa i krzewy, zarówno owocowe, czy ozdobne, które mogą zdobić ogród dzięki kolorowym pędom, czy też za sprawą charakterystycznej, wyjątkowej kory. Ale to już temat na inne spotkanie w audycji Dom i Ogród w Radiu Lublin.
I ogród.
Słuchamy programu Dom i Ogród w Radiu Lublin w sobotę 16 listopada. A teraz powiemy o ogrodzeniach posesji. Najprostszym sposobem jest tradycyjna metalowa siatka, ale istnieją inne możliwości. Z różnych materiałów, w różnych kolorach, kształtach, czy nawet konstrukcje z inicjałami właściciela. Jakie są rodzaje, mówi przedstawiciel dystrybutora bram, okien, drzwi i ogrodzeń Kamil Głorzewski.
W większości wypadków ogrodzenia posesyjne stanowią taką funkcję zabezpieczającą właśnie całą nieruchomość, całą działkę, cały dom. Tutaj można wyróżnić różne konstrukcje od bram typowo przesuwnych, najczęściej stosowanych w takim budownictwie. Mogą być bramy rozwierne, skrzydłowe, mogą być również nietypowe konstrukcje w postaci skrzydeł tak zwanych łamanych. Natomiast kwestie, jaki rodzaj bramy zostanie zastosowany, jest zależny też od możliwości technicznych na danej nieruchomości. Tutaj w przypadku najczęściej wybranych bram przesuwnych potrzebna jest dość długa linia działki, żeby tą bramę przesunąć. Tak? Czyli dana brama, przyjmijmy, ma 4 do 5 metrów wjazdowo, ale gdzieś musi się zmieścić, żeby przesunąć się w drugą stronę. Więc tutaj w długich liniach zabudowy danej nieruchomości jest taka możliwość. Jeśli takiej możliwości nie mamy, sugerujemy klientom wtedy bramy skrzydłowe, czyli skrzydła zazwyczaj otwierają się do posesji, do wnętrza, nie na ulicę, ale to też wymaga przed domem odpowiedniego miejsca. Jeśli takiego miejsca nie ma, innym rozwiązaniem również będą bramy rozwierne, ale skrzydłowe, ze skrzydłami chowanymi, licującymi się tak jakby w przestrzeni światła.
Z jakich materiałów mogą być stworzone?
Wszystkie konstrukcje są wykonywane z bardzo dobrej stali, dodatkowo cynkowanej, malowanej, zabezpieczanej antykorozyjnie. Nie mówiąc tutaj o producencie, natomiast nasza firma udziela 10-letniej gwarancji na pokrycie, na antykorozyjność swoich produktów. Czy to będzie najprostsza brama, najtańsza cenowo, czy to będzie panel kratowy, to zabezpieczenie jest wykonywane. Zwłaszcza, tak jak Pani pytała wcześniej, no, musi być odporność na warunki atmosferyczne, klimatyczne, więc to jest na pewno zabezpieczone odpowiednio.
Jest gwarancja, że zawsze się otworzy.
Zawsze się otworzy, no chyba że mamy uszkodzenie mechaniczne. No tutaj tego nie pokonamy, natomiast od tego służą serwisy nasze. Nawet w takich sytuacjach awaryjnych świadczymy usługi dodatkowe i możemy pomagać w takich kwestiach.
W razie awarii można ręcznie otworzyć?
Można. Każda brama posiada zabezpieczenie indywidualne w postaci blokady. Jest to na zasadzie tak zwanego odbezpieczenia kluczykiem, który jest przydany jednostce napędowej. Można zwolnić tą bramę, ręcznie przesunąć, więc zawsze z takiej posesji można wyjechać, nawet w przypadku braku prądu.
A o co najczęściej w tym przypadku pytają klienci?
No tutaj jednak o cenę, bo patrząc na linię danego ogrodzenia, jest to długi element, tak? Więc tych elementów, segmentów, paneli, furtki, sama brama, no gdzieś tam to będzie miało istotny wpływ na końcowy koszt takiej inwestycji. Bardzo często jest to taki też etap wykończeniowy po wprowadzeniu się, prawda? Więc tutaj klienci chcieliby mieć taki komfort, poczucie bezpieczeństwa w przypadku swojego miejsca zamieszkania, czy to odgrodzić się od samej ulicy, od sąsiada, zabezpieczyć mienie własne przed takim domem, zapewnić bezpieczeństwo nawet dzieciom biegającym gdzieś tam w okolicach domu, żeby jednak był na terenie posesji, żeby nic im złego się nie stało. Natomiast tutaj jest ponad 80 styli i wzorów takich ogrodzeń, więc każdy myślę, że znajdzie coś dla siebie. Natomiast są też wybierane warianty bardzo ekonomiczne, czyli główne wejście w postaci bramy, furtki w stylu wybranym przez klienta. Pozostałe części ogrodzeniowe mogą być wykonane z paneli kratowych, słupów, które też bardzo dobrze się komponują z linią ogrodu, z nasadzeniami, które gdzieś tam klienci bardzo często już wcześniej na etapie budowy wykonali. Kwestia, myślę, taka indywidualna, czy ktoś chce się mocno oddzielić, odgrodzić od świata i mieć taką posesję bardzo intymną, czy ktoś chce mieć więcej światła w danym pomieszczeniu, więc dobieramy te style według potrzeb naszych klientów.
Co musimy wziąć pod uwagę, zanim wybierzemy jakieś konkretne ogrodzenie?
Myślę, że układ danego terenu. Bardzo prosta sprawa w przypadku terenów płaskich, gdzie nie ma żadnych utrudnień i tą linię możemy sobie wyznaczyć bezproblemowo. Natomiast coraz więcej domów znajduje się w takich dość ciasnych, zabudowanych przestrzeniach, często ze skosami, ze spadkami terenu i niejednokrotnie trzeba, że tak powiem, takie ogrodzenie wykonać w postaci tak zwanego przekoszenia z uskokami, z podmurowaniem, żeby jednak to wyglądało i solidnie i zabezpieczało dany teren, działki przed nawet wodami deszczowymi, prawda, przed opadami, spływaniem ze strony ulicy.
Jak to wygląda cenowo i jakie są nowe rozwiązania? O tym już po przerwie. Dom i Ogród w Radiu Lublin do godziny 12.
Dom i Ogród.
Dom i Ogród na antenie Radia Lublin. Powracamy do rozmowy o ogrodzeniach posesji. Co cieszy się zainteresowaniem? O co najczęściej pytają klienci?
Zawsze indywidualne podejście, to co klientowi się podoba. Czy to ma być układ otwarty, czy układ zamknięty. Do tego wybieramy albo panele z prześwitami lub bez, albo wybieramy konstrukcje tak zwane pionowe na zasadzie słupowej, albo prętowe na zasadzie takiej stylistycznej. Są też klienci, którzy mają wymagania odnośnie takiego stylu wręcz kowalskiego, artystycznego, więc można spersonalizować takie ogrodzenie z ciekawostek nawet z inicjałami własnego imienia, nazwiska, więc jest to do wykonania. Przy okazji bram posesyjnych, modułowych, bardzo często stosujemy urządzenia dodatkowe w postaci skrzynek multibox, na przykład nie mówiąc tutaj tylko o zwykłych listach, ale też na przesyłki kurierskie, które podczas naszej nieobecności w domu kurier może zostawić. Są one zabezpieczone z funkcją otworzenia od strony wewnętrznej. Zawsze taką przesyłkę możemy odebrać. Takie skrzynki multibox są również wyposażane w tak zwane wideodomofony, w klawiatury kodowe, w podświetlenie LED-owe, więc czy to jest słoneczna pogoda, czy wieczór, zawsze taka skrzyneczka jest widoczna i jest dużym ułatwieniem dla użytkowników.
W takim multiboxie mamy i kamerkę, domofon jakby?
Może być wideodomofon z kamerą, z podświetleniem, może być zastosowana klawiatura kodowa. Tutaj kwestia zasobności portfela danego klienta, co klient sobie będzie życzył. Może być jedna wrzutka, mogą być dwie, mogą być szerokie drzwi, więc nawet duże gabaryty paczek są w stanie zmieścić się w takiej skrzynce. Jest to produkt spersonalizowany pod klienta, więc wykonywany na konkretny gabaryt do danej linii ogrodzenia.
A jaki jest orientacyjny koszt ogrodzenia? Czy możemy to określić?
Na pewno panele kratowe będą znacznie tańsze niż segmenty systemowe. Natomiast kwestia ilości. Tak? Usługa montażu również jest wykonywana. Jest to prosta rzecz do wykonania. Zazwyczaj sugerujemy na etapie pomiaru, co trzeba przygotować po stronie klienta, dany teren, czy podmurowania, czy tam będą krawężniki w przypadku paneli kratowych. Natomiast całością dalszego wykonania już nasza firma się zajmuje. Cenowo-orientacyjnie panele kratowe są bardzo tanie. Tutaj można zakupić konkretny wymiar od 50 do 100 zł nawet od panela, plus słupki do tego, w zależności od przekroju, grubości, uchwytów. To też będą niewielkie kwoty, przyjmijmy między 100-150 zł od elementu. Natomiast typowo segmentowe przęsła w kolekcjach już takich stylistycznie dopasowanych pod bardzo wymagających klientów zaczynają się, przyjmijmy, od 1500 nawet do 2500 zł od sztuki za przęsło. W przypadku bram posesyjnych, przesuwnych, najtańsze produkty można przyjąć w cenie, przyjmijmy tak, 5-6 tysięcy z droższych nawet 10-15 tysięcy, więc te kwoty są naprawdę czasem dwukrotnie większe, co też oczywiście ma znaczenie w postaci jakości, bo tutaj ilość stali, ilość elementów użytych, silniki, automatyka, zabezpieczenia, fotokomórki, to też gdzieś tam jest tą, w tej cenie zawarte.
Na co powinni zwracać uwagę klienci, którzy są zainteresowani zakupem takich bram posesyjnych? Bo różne firmy oferują różne produkty, czasami bardzo tanio. Na co powinien zwrócić uwagę, żeby tutaj no, nie zostać oszukanym?
Myślę, że podobnie jak w przypadku bram segmentowych stosowanych w domach, myślę, że ta gwarancja jest tym jednak aspektem wpływającym na wybór takiego klienta.
Żeby się nie okazało, że kto kupuje tanio, ten kupuje dwa razy.
Bardzo często się to zdarza na rynku. Przychodzą nawet klienci do nas po pomoc tak zwaną, co zrobić w danej sytuacji, że pojawia się korozja, że nie działa jednostka napędowa, silnik się zepsuł, brama się nie przesuwa. Staramy się pomagać, aczkolwiek tutaj są też pewne ograniczenia, możliwości techniczne. Jeśli jest to duży producent, dostęp do części zamiennych występuje. Natomiast w przypadku produktów tak zwanych rzemieślniczych, wykonywanych indywidualnie przez wykonawców z niewiadomych kształtowników, z nieznanych jednostek napędowych, bardzo często gdzieś tam sprowadzanych z Chin. No, są to niskobudżetowe produkty, więc no, nie spodziewajmy się, że to będzie wytrzymałe na lata.
Jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, jakie są zabezpieczenia?
Zwłaszcza przy bramach w bliskim sąsiedztwie ulicy bardzo często stosujemy lampy ostrzegawcze montowane bezpośrednio przy bramie czy przy słupie, dające sygnał, że tak powiem, świetlny dla innych użytkowników w pobliżu danej posesji, że ktoś tą bramę otwiera, że będzie wyjeżdżał, jakiś ruch zostanie wykonany, więc na pewno jest to duże zabezpieczenie dla innych użytkowników ruchu.
O czym mówił przedstawiciel dystrybutora bram, okien, drzwi i ogrodzeń Kamil Głorzewski. A skoro o bezpieczeństwie była mowa, to warto pamiętać, że zgodnie z przepisami ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. Umieszczanie na ogrodzeniach ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, stłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów na wysokości mniejszej niż 1,80 m jest zabronione, bo stwarza śmiertelne zagrożenie dla ludzi i zwierząt, zwłaszcza migrującej dzikiej zwierzyny. Są też osoby, które prowadzą starania, by te przepisy zaostrzyć i podnieść dozwoloną wysokość powyżej 2 metrów. I do tego tematu w audycji Dom i Ogród w Radiu Lublin będziemy powracać.
Dom i Ogród.
I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. Zbliża się bowiem południe, ale warto zostać z Radiem Lublin, bo przed nami następne interesujące pozycje programowe, a kolejne wydanie programu Dom i Ogród już za tydzień, kilka minut po godzinie 11. Przypominam, że do Państwa dyspozycji pozostaje nasz profil na Facebooku Dom i Ogród w Radiu Lublin, gdzie można zobaczyć zdjęcia ilustrujące kolejne odcinki programu, a także ich zapowiedzi oraz znaleźć linki do poprzednich odcinków, wpisywać pytania do naszych ekspertów, zamieszczać komentarze, wrzucać zdjęcia i zaprezentować swoje osiągnięcia remontowo-budowlane czy ogrodnicze. Dziękuję Państwu za uwagę, miłego weekendu, przyjemnego wypoczynku i wszystkiego dobrego życzę. Małgorzata Maksim, do usłyszenia.
Radio Lublin. Słuchaj nas też w technologii DAB+.